sąsiedzku.
Poniedziałek, 19 marca, w audycji Po sąsiedzku wita Państwa Michał Stepaniuk. W najbliższą niedzielę minie równo 100 lat od ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową. Jak się okazuje, w jej tworzenie zaangażowani byli również Białorusini z naszego regionu. Jak doszło do ogłoszenia aktu 25 marca? Dlaczego ostatecznie Białoruska Republika Ludowa nie przetrwała? O to wszystko zapytamy już za chwilę w audycji Po sąsiedzku. Najpierw jednak chwila muzyki. Śpiewa Zmicier Wajciuszkiewicz.
Luna i nieskarony na wiekowych wiatrach. Nasz odkrywi czerwony od bólu biały stiach. Nasz biel czerwono-biały, niebiesny, wolny, śmiały. Nasz biel czerwono-biały, nasz stiach, nasz stiach, nasz stiach. Bez końca nasza mara w swobodzie wiedzie nas po ziemli i po wodzie, jak słońce, co nikoli nie zachodzie. Jak зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах. Кривицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Погоню не спыняя, ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде. Як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что николи не упадет. Як зорка, что николи не упадет. Як зорка, что николи не упадет. Без конца наша мара об свободе веде нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходе. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла.
Ла-ла-ла.
Po sąsiedzku. Audycja Michała Stepaniuka.
Dwudziestego piątego marca 1918 roku Rada Białoruskiej Republiki Ludowej ogłosiła niepodległość. Chociaż de facto państwo to nie przetrwało, dla Białorusinów na całym świecie to symbol zmagania o niezależność. Ogłoszenie niepodległości przed 100 laty było możliwe w wyniku splotu różnych czynników, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. O tych wydarzeniach rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, profesorem Olegiem Łatyszonkiem.
Proklamacja niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej to ważne wydarzenie punktowe, można powiedzieć, chociaż był to wynik dłuższego procesu. Zaczęło się na zjeździe wszechbiałoruskim pod koniec 1917 roku w grudniu. Ten zjazd został rozpędzony przez bolszewików. Niemniej jednak Rada Zjazdu działała w podziemiu i kiedy 18 lutego 1918 roku Niemcy, chcąc zmusić bolszewicką Rosję do rokowań, ruszyli na wschód, białoruscy wojskowi, zresztą obok nich także i polscy, wystąpili przeciwko bolszewikom w Mińsku i zdołali zdobyć władzę w mieście. To umożliwiło powołanie białoruskiego rządu pod nazwą Ludowego Sekretariatu i ogłoszenie, że rząd ten sprawuje władzę na terytorium Białorusi. To było 21 lutego 1918 i tak zwana pierwsza deklaracja konstytucyjna. Potem na wieść o wynikach traktatu brzeskiego, w którym nie było miejsca dla Białorusi, proklamowano powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej jako państwa. Natomiast 24 marca zebrano się, żeby debatować nad niepodległością Białorusi. Debata trwała cały wieczór, całą noc i nad ranem 25 marca przewodniczący Białoruskiej Rady Ludowej Iwan Sierada drżącą ręką, jak zanotowano, podpisał akt proklamacji niepodległości i zerwania więzów z Rosją.
Kto tę niepodległość ogłaszał? To była inteligencja? To byli ludzie, którzy przygotowywali się do tego, korzystali z okazji? Byli na to gotowi?
Ci ludzie tak, chociaż nie wszyscy zebrani tę niepodległość popierali. Część delegatów wyszła z sali wcześniej, żeby nie głosować. To partie głównie rosyjskie i żydowskie. Można zrozumieć, że nie chcieli podziału Rosji. Trzeba też powiedzieć, że byli to w zasadzie wszystko socjaliści, ponieważ w ruchu białoruskim innych nurtów praktycznie nie było. Byli tylko lewicowi socjaliści, prawicowi socjaliści. No na przykład wielki obszarnik z Polesia, Roman Skirmunt, zwolennik ruchu białoruskiego, założył partię ludowych socjalistów. Była to sytuacja, która już istniała przed I wojną światową. Pierwsza taka naprawdę działająca partia, Białoruska Socjalistyczna Gromada, dała początek białoruskiemu ruchowi narodowemu, już takiemu ciągłemu. Okres naszej Niwy, tygodnika wydawanego w Wilnie, też faktycznie podał auspicjami socjalistów. No aż tak bardzo to znowuż od Polski nie różniło Białorusi. Pamiętajmy, że Piłsudski też był socjalistą.
Co dalej? Dlaczego dziś mówimy o Białoruskiej Republice Ludowej jako o tworze, no, który ostatecznie nie zaczął de facto istnieć?
Rzecz w tym, że wtedy proklamowano niepodległość, natomiast do uzyskania niepodległości była bardzo długa droga. Niemcy, którzy okupowali Białoruś, państwa białoruskiego nie uznawali. Można powiedzieć, że wręcz proklamacja niepodległości była czynem w jakimś stopniu niezgody na niemiecką politykę, która państwa białoruskiego nie widziała. Ziemie białoruskie miały być podzielone między Litwę, Ukrainę i Rosję bolszewicką. Dopiero proklamacja niepodległości stwarzała nową sytuację. Niemcy zaczęli się zastanawiać, czy by tego rządu nie poprzeć. Jednakże wykonywali traktat brzeski i ustępowali ziemie białoruskie Rosjanom. Pamiętajmy, że w Niemczech też zaczęła się rewolucja. Jest taki mit, że zbolszewizowani niemieccy żołnierze sprzedali rosyjskim bolszewikom Mińsk za 30 tysięcy marek, ale nie wiem na ile to prawda. Stąd też rząd białoruski musiał wycofać się najpierw do Wilna, a potem do Grodna. Podpisano umowy między litewską Tarybą a Białoruską Radą Wileńszczyzny o pewnej autonomii terytoriów zamieszkanych w większości przez Białorusinów w ramach państwa litewskiego. No, była to umowa krótkotrwała, tak długo trwała, dopóki te terytoria znajdowały się pod okupacją niemiecką. Potem Białorusini podzielili się. Jedni uważali, że należy iść z Polską, drudzy, że z Litwą, znaczna część, że z sowiecką Rosją. To spowodowało do utworzenia najpierw dwóch rządów białoruskich, potem jeszcze dołączył się trzeci rząd utworzony pod auspicjami Piłsudskiego, rząd stworzony przez generała Stanisława Bułak-Bałachowicza na zajętym terytorium białoruskim w Mozyrzu pod koniec 20 roku. Tak więc Białorusini, mimo że walczyli z bronią w ręku, ostatnim takim akordem było powstanie słudzkie w listopadzie 1920 roku, to jednak nie zdołali obronić swojej niepodległości. No tu trzeba powiedzieć, że o wiele większa Ukraina też nie zdołała tej niepodległości obronić. Niektóre kraje skorzystały z protekcji państw zachodnich, tak jak Litwa z niemieckiej, Łotwa z angielskiej, i to pomogło tym krajom przetrwać. Łotewski rząd był taki moment, mieścił się na angielskim krążowniku, a w ogóle żadnego terytorium nie miał pod swoją władzą.
Tak? Dlaczego w takim razie nie udało się Białorusinom?
Powody są dwa. Przed wybuchem I wojny światowej ruch białoruski jeszcze nie dojrzał do walki o niepodległość. Był w fazie rozwoju kulturalnego i pewnych myśli o autonomii Białorusi w ramach państwa rosyjskiego. No, optymiści twierdzą, że jeszcze 10 lat i ruch białoruski by dojrzał. Byli działacze, którzy o niepodległości myśleli. Bracia Łuckiewiczowie na przykład w 1911 roku podpisali umowę w imieniu Białoruskiej Socjalistycznej Gromady z partią Sinn Féin irlandzką, która walczyła o niepodległość, czyli było im po drodze. Ale pierwszy raz hasło w ogóle niepodległości Białorusi rzucił Wacław Łastowski dopiero w 1917 roku. I to świadczy o tym, że no po prostu Białorusini raczej reagowali na wydarzenia, na to, że dokoła trwała, można powiedzieć, parada niepodległości i musieli po prostu, no bo inaczej, gdyby nie ogłosili niepodległości, no to sąsiedzi skwapliwie by podzielili Białoruś pomiędzy siebie. Druga sprawa to, że nikt na Zachodzie nie widział potrzeby stworzenia takiego państwa. Po pierwsze Niemcy, to jest najważniejsze, bo pamiętajmy, że Niemcy jednak uważali, że państwo polskie powinno powstać, że państwo ukraińskie powinno powstać, że litewskie powinno. Natomiast co do białoruskiego nie mieli żadnych projektów. Dwa zwycięskie mocarstwa Antanty również stawiały bardzo długo na odbudowę Rosji w przedwojennych granicach, no na pewno bez Królestwa Polskiego, ale jako cesarstwo rosyjskie. Stąd też bardzo dalekie były od poparcia dążeń takich krajów jak Białoruś czy Ukraina. To bardzo ważne, ponieważ to był koncert mocarstw, możni tego świata urządzali go tak, jak im było wygodniej. No naturalnie to nie odbierało inicjatywy narodom poszczególnym, ale jeżeli dosłownie nikt nie był za stworzeniem takiego państwa, to naprawdę bardzo trudno było je utrzymać, zwłaszcza w konfrontacji z Rosją sowiecką i przy takich wielkich pretensjach terytorialnych sąsiadów. Niemniej jednak 25 marca 1918 roku przed narodem białoruskim było postawione zadanie. Zadanie stworzenia własnego państwa i to zadanie zostało wykonane. Wielu właśnie zwraca uwagę na to zapóźnienie ruchu białoruskiego, na to, że wtedy się nie udało. Ja zrozumiałem, że było zupełnie inaczej dopiero kiedy doszło do mnie, że za życia mojej babci, która urodziła się w czasach carskich, powstał ruch białoruski, stworzony został naród, język literacki, ogłoszono niepodległość i tę niepodległość zdobyto. Kiedy moja babcia umierała, Aleksander Łukaszenka był już drugą kadencję prezydentem niepodległej Białorusi.
Mówi się też, że bez Białoruskiej Republiki Ludowej nie byłoby Białorusi Sowieckiej.
Tu akurat nie jestem pewien, ponieważ niepodległość Białorusi proklamował ruch białoruski. Już była siła. I nawet gdyby tego dnia nie proklamowano niepodległości, gdyby jakoś inaczej się ułożyły okoliczności, to bolszewicy musieliby się liczyć z istnieniem narodu białoruskiego. Nawet jeżeli nie wszyscy z nich byli o tym przekonani, jednak był to już fakt. Poza tym bolszewicy projektowali, i to już od dłuższego czasu wcześniej, utworzenie Republiki Litewsko-Białoruskiej na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miała być to republika terytorialna, że tak powiem, w której Białorusini byliby tylko jednym z elementów. Jaka byłaby rola Białorusinów, świadczy to, że kiedy już taktycznie powołano Socjalistyczną Sowiecką Republikę Białorusi i osobno Socjalistyczną Sowiecką Republikę Litwy, to w końcu je połączono w tak zwaną Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. I we władzach tej republiki Białorusinów nie było. Niemniej jednak z czasem może by się pojawili, gdyby Litwa jednak utrzymała niepodległość, to może by się ograniczyli do Republiki Białoruskiej Sowieckiej. Wydaje mi się, że jednak by była. Natomiast niewątpliwie powołanie BNR właśnie wpłynęło na powołanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w tym momencie, bo tu już nie można było po prostu proklamować Republiki Litewsko-Białoruskiej, tylko trzeba było proklamować z punktu widzenia propagandy Sowiecką Socjalistyczną Republikę Białorusi konkretnie i dopiero potem już dokonywać manewrów. Tak więc sytuacja nie była prosta i było wiele wariantów wyjścia z niej.
Czy Podlasy Białorusini brali udział w tworzeniu Białoruskiej Republiki Ludowej?
Niewątpliwie w o wiele mniejszym stopniu niż by to było, gdyby się nie odbyło bieżeństwo. Bieżeństwo spowodowało wyjazd białoruskiej ludności z Podlasia. Mieszkańcy Białostoczyzny znajdowali się głęboko w Rosji, nie na terytorium białoruskim. W związku z tym, jeżeli chodzi o terytorium, to nie miało wielkiego wpływu na to, co się odbywa. Natomiast odegrali poszczególni działacze. No przede wszystkim Józef Woronko, po białorusku Jacek Woronka, urodzony w Kuźnicy Białostockiej, został pierwszym premierem białoruskiego rządu. On parł do ogłoszenia niepodległości. On też wystąpił z propozycją przyjęcia przez nową republikę herbu Pogoń. Oprócz tego, że był premierem, to był jeszcze minister spraw zagranicznych i jeszcze potem ministrem spraw wewnętrznych. On budował to państwo i trzeba powiedzieć, że to niezwykłe, bo miał tylko 27 lat.
Dziś, kiedy Białorusini spotkają się 25 marca, bo całe szczęście białoruskie władze pozwoliły na to, próżno szukać w tym dniu hucznych imprez. Białoruś nie pamięta o 25 marca.
No nie powiedziałbym, Białoruś nie pamięta. To rząd białoruski pamiętał o tyle, że trzeba wzmocnione oddziały milicji przygotować do pałowania uczestników. Ale święto było i dało się je zawsze zauważyć, tyle że tylko, że było to święto opozycji. No niestety Aleksander Łukaszenko wybrał jako tradycję nowego państwa kontynuację tradycji sowieckiej i odwołuje się przede wszystkim do istnienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Miał zresztą pewnie szersze plany integracyjne, że tak powiem. Dopiero ostatnie lata, zwłaszcza po agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, widać, że rząd białoruski, sam Aleksander Łukaszenka, wystraszyli się tego, że zbyt daleko idąca rusyfikacja Białorusi powoduje to, że tracą wpływ na wydarzenia dosłownie.
Jest szansa, że kiedyś na Białorusi będzie to święto oficjalnie odznaczone?
Ja w to wierzę i to głęboko. Dla mnie to jest wielkie święto. Na żadne inne nie dostaję SMS-ów z okazji tego święta poza Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, póki Białorusi, póty tego święta.
Państwo już w latach 80. zaczynaliście takie pierwsze, jeszcze nieoficjalne obchody.
Oj, słyszałem, że starsi Białorusini spotykali się, ale już naprawdę w takim bardzo zamkniętym gronie o wiele wcześniej, ponieważ no, nigdy nie było tak, żeby już zupełnie się ta tradycja przerwała, zwłaszcza ci Białorusini, którzy przenieśli się na obecne terytorium Polski z Wileńszczyzny, byli głęboko patriotycznie nastawieni. Zresztą my nie doceniamy właśnie siły tradycji. Moja rodzina mieszkała pod Elblągiem i kiedyś dziadek przybiegł do domu i mówi do taty: słuchaj, synku, chyba nasi w lesie wprawiają partyzantkę. A tato mówi: co ty? A mówi, bo biało-czerwoną, białą flagę widziałem na kamieniu. No bo dziadkowi jak wszystko już się kojarzyło z białoruską flagą narodową, a to był czerwony szlak oznaczony po prostu turystyczny. Myślę, że akurat na Białostoczyźnie wielu pamiętało, bo pamiętajmy, że i okres międzywojenny, i okres wojny, to jednak białoruski ruch narodowy tutaj istniał i wielu ludzi przeszło przez białoruskie organizacje, czytało białoruskie gazety. Tyle tylko, że no, nikt się nie odważał, żeby to święto obchodzić publicznie. Ja pamiętam jeszcze pierwsze spotkania to w prywatnych mieszkaniach. Dopiero z czasem wyszliśmy wraz z tym, jak Polska się wyzwalała i demokratyzowała. To i my się już odważyliśmy wyjść z biało-czerwono-białą flagą. Pamiętam pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłem biało-czerwono-białą flagę, to było na odsłonięciu pomnika na mogile Aleksandra Poruszyńskiego, Alesia Garuna w Krakowie. Chłopcy przywieźli biało-czerwono-białą flagę i to wzruszenie do dziś pamiętam.
Gościem audycji Po Sąsiedzku był przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego profesor Olek Łatyszonek. W Białymstoku główne uroczystości związane ze stuleciem proklamacji Białoruskiej Republiki Ludowej odbędą się w niedzielę w Filharmonii Podlaskiej o 15:00. Wcześniej w cerkwi świętego Jana Teologa po liturgii, która rozpocznie się o 10:00, odsłużone będzie nabożeństwo w intencji narodu białoruskiego. A dziś za wspólnie spędzony czas w audycji Po Sąsiedzku dziękuję już Michał Stepaniuk. Za chwilę na naszej antenie dumka ukraińska i pad z Nakam Pahoni. Do usłyszenia.
Gdzie znajdzi ciebie u городе zrok? Ja nie pójdę tudy, ratuj mnie niebo. U zrujnowanej chacie ja czytaję od ciebie list. На папери слови твою пуль на двори вість.